Salon artystyczny.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś między innymi o tym, co nowego w Teatrze Miejskim w Gdyni. No, nowy sezon się zaczyna, a już w najbliższą sobotę premiera. Następnego dnia rano komedia Petera Kiltera. Opowie o tym wszystkim i o całym sezonie dyrektor artystyczny Teatru Krzysztof Babicki. Odwiedzi nas też Beata Buczek-Żarnecka, biorąca udział w tym spektaklu jako aktorka, ale także asystentka reżysera Grzegorza Kępińskiego. Porozmawiamy też o Teatrze na Nowe Czasy. To projekt Fundacji Pomysłodalnia, czwarta jego odsłonia. Odsłona, która właśnie się zaczyna. Salon artystyczny, Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
I nasi goście, Krzysztof Babicki, dyrektor artystyczny Teatru Miejskiego w Gdyni. Witam serdecznie. Zaczyna się nowy sezon. Beata Buczek-Żarnecka, aktorka tegoż teatru, biorąca udział w pierwszej premierze tego sezonu, o której dziś porozmawiamy, i tam też asystentka reżysera, także Grzegorza Kępińskiego, który nie mógł przybyć, ale w jego imieniu, jak rozumiem, państwo opowiecie o tym, co się będzie działo w przyszłą sobotę, kiedy to odbędzie się premiera następnego dnia rano. Magdalena Kajtoch, Fundacja Pomysłodalnia.
Dzień dobry.
Czwarta odsłona projektu Teatr na Nowe Czasy już się, można powiedzieć, zaczyna, bo już 5 ruszają warsztaty, więc o tym będziemy rozmawiać i w ogóle o wszystkim, co przez najbliższe miesiące w związku z tym będzie się działo, a to będą i warsztaty, i rezydencje, i spektakle gościnne, i premiery także. Także jaki Teatr na Nowe Czasy? O tym też dziś. No ale zaczynamy od następnego dnia rano, czyli od takiej sytuacji, ja nie wiem, czy można powiedzieć, że każdy, ale na pewno wiele osób, prawda? Zdarzyło się komuś, może, no tak, może za duży ten kwantyfikator zrobiłam, no ale komuś się może kiedyś gdzieś zdarzyło, no, że się budzi i no i nie pamięta, no, no nie pamięta, no było chyba
za
świetnie.
Dużo
tak. Następnego dnia rano, Peter Quilter to ten od Boskiej, czyli no mistrz po prostu pióra teatru i gatunku. Opowieść, która się rozgrywa przez kilka poranków bardzo różnych, a jednocześnie jakoś tam ze sobą połączonych. No i właśnie wychodzi od takiej sytuacji, kiedy dwoje ciągle jeszcze obcych sobie ludzi, prawda, musi się w jakiś sposób rozpoznać rano i co z tego dalej wynika. Taka komedia, nie wiem czy farsa, ale coś chyba, co będzie bardzo bliskie widowni i no nie wiem, zapewni przyjemne spędzenie wieczoru, jak to niektórzy mówią o tego rodzaju.
Na początku chyba jest napisane, że dzieje się w jednym pokoju, na początku i na końcu i w tym samym łóżku cały czas.
Tak, tak. To oszczędny bardzo spektakl, prawda?
Beata. Oszczędny.
No scenograficznie, bo łóżko budzi, co prawda budzi.
Na pewno wygodny. Łóżko jest znakomite. Rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, na pewno zadaniem, celem akurat takiej formy i takiego teatru jest sprawienie widzom przyjemności. To na pewno. I myślę, że to jest akurat chyba wielka zaleta, bo mamy w teatrze możliwość jednak wpływania trochę na ludzi, może ich zabawić, wzruszyć, albo w jakiś sposób zaintrygować. Tutaj rzeczywiście dzieje się w ciągu kilku miesięcy, jest upływ czasu, ale rzeczywiście ciągle ten sam pokój. Poznajemy losy tych bohaterów. No, to przebudzenie bohatera w łóżku z piękną dziewczyną i właściwie chwilowa demencja, która go opanowała, to czego nie przewidział, no, niesie za sobą pewne konsekwencje, bo budzi się w takim nietypowym troszeczkę dla niego domu. I nie przewiduje, że pozna za chwilę członków rodziny, że obyczaje są zupełnie inne niż w jego domu, a wiemy, że jednak ta sfera obyczajowa w naszym kraju i wielu chyba też, no jest, no bardzo bym powiedziała, delikatna i nie mówi się o tym tak powszechnie. Na pewno jest tam pewna doza erotyzmu, ale też jest to wszystko podane w taki, powiedziałabym, mądry sposób. W bardzo mądry. To, że zabawny, to jest chyba podstawową zaletą. Natomiast mądrze dlatego, że tam padają też słowa o tym, że jesteśmy inni, tacy sami, ale inaczej podchodzimy do paru rzeczy. Kilkakrotnie pada kwestia, inność jest dobra. Mhm. Więc jeżeli podejdziemy do tego spektaklu, oczywiście tylko na takiej zasadzie, że chcemy się, a pójdziemy pośmiać się i tyle. I nie będziemy się wsłuchiwać jednak w ten dialog bohaterów, to rzeczywiście wyniesiemy no tylko tę warstwę taką erotyczną. Zabawna przygoda przydarzyła się jakiemuś facetowi. Natomiast na pewno można tam zobaczyć to, jak jesteśmy zakłamani, czasem w tych sferach, w tej sferze obyczajowej. Czy rozmowa na ten temat jest, powinna być tabu, czy nie? Jak rozmawiać i do czego to może prowadzić?
Czy rozmawiać, czy zbyć?
Czy zbyć, oczywiście. No czy pominąć, czy tak. Lepiej nie rozmawiać, bo nie
dobra,
wiem, jak
przestań,
z tego
wybrnąć. Tak, nie, no, na zasadzie takie też można, oczywiście.
Tak.
Nie, no to na pewno jest takie lustro, w którym się każdy przejrzy, bez względu na to, czy ma żonę, męża, teściową, czy też nie. Tak. Bo wszyscy żyjemy w jakichś tam rodzinach i każdemu zdarzyła się taka sytuacja, że dzielił mieszkanie, już nie mówię pokój, z kimś tam, prawda?
Tak.
I są takie rzeczy, o których właśnie się nie mówi.
Nie mówi.
A czasem jest znacznie zdrowiej i lepiej po prostu porozmawiać. No tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że te granice są tak dosyć spektakularnie naruszane, prawda? Intymności, prywatności. Ja może powiem, bo no to
bo
chyba
to komedia,
mogę, że Agnieszka Bała budzi się z Rafałem Kowalem, tak?
Tak.
W łóżku. Obecna tu Beata Buczek-Żarnecka pojawia się w tym układzie. No i do tego jeszcze dwie dodatkowe postaci, między innymi Piotr Michalski gra bardzo takiego kolorowego ptaka, osobę, która się niebanalnie ubiera i on chyba jest takim właśnie największym zwolennikiem tej odmienności, prawda? A co to? Pójdę tak ubrany, a co? Wolno mi.
Tak, nawet mówi takie słowa. Nie ma niczego złego, Tomasz, w tym, że cię zauważają.
Mhm.
Właśnie to, czego my się boimy, być zauważonym i nie daj Boże potem ponieść konsekwencje tego, prawda? A tutaj myślę, że to bardzo mądrze autor napisał, że w tę komediową formę wprowadził te ważne słowa, ważne kwestie dla nas, o których zapominamy. Mhm. Także mam nadzieję, że to się wszystko, że to wszystko skusi. Nie chcę sprzedawać, żeby nie spoilować, jak się to mówi teraz. Ale myślę, że warto przyjść i zobaczyć.
No przy farsach, przy komediach mamy ten problem, że nie możemy mówić o tym,
spoilować.
O czym byśmy chcieli powiedzieć.
Kto jest kim i dlaczego wchodzi, a dlaczego wychodzi.
Tak, no.
Tak. Ale myślę, że możemy tak troszkę na przykład powiedzieć, że mamy do czynienia z taką pewną edukacją, czy otwieraniem bohatera granego przez Rafała Kowala. Czyli on tam wchodzi jako ten właśnie niedobudzony, niepamiętający, ale ze swoimi stereotypami, ograniczeniami, wstydliwością, prawda? Z
oczywiście.
Poczuciem tego nie wypada, a tu nie patrzy. A
tak.
Przykryjcie. I wchodzi w tę rodzinę, w tę sytuację, razem z nami, widzami, tak to sobie wyobrażam. I mówię, a właśnie dlaczego nie? A może właśnie lepiej po prostu być ze sobą w sposób bardziej otwarty.
Tak.
No tutaj to jest taka w ogóle bezpruderyjna.
Bezpruderyjna
rodzina.
Na pewno. No ja gram taką zupełnie bezpruderyjną mamę. I szczerze mówiąc, szalenie mi się to podoba. Mogę bezkarnie to robić w ramach obowiązków moich służbowych.
No bo to niby z epoki dzieci kwiatów, tak? Ale to taka trochę
tak. To jest tu,
myślę,
że jest tak uniwersalne, że to można w każdej epoce, bo przecież autorem jest ktoś spoza Polski, prawda? No i wydawałoby się, że nasza Polska katolicka jest taka pruderyjna, a to się okazuje, że nie. Bo i Wielka Brytania, i Hiszpania, czy Włosi, czy Francuzi, to niby dużo się mówi, pisze, ale...
Tam był taki odnośnik na początku tekstu,
właśnie,
żeby nie zmieniać imiona na te, prawda, w jakim kraju to jest grane. No i stolica tego kraju, w którym jest sztuka grana, żeby jak gdyby utożsamiać się bardziej z bohaterami.
Ale nie? Tego tu nie będzie chyba, tak? Jesteście
nie.
Kelly, Tomasz.
Kelly, Tomasz, Barbara i Martin, tak.
Mm-hmm. Czyli
tak.
To no, jest jednak jakiś trochę cudzysłów, taki lekki dystans, że to tam gdzieś tam w tej
Czyli Wielkiej nie Karolina
Brytanii,
i Tomaszek, nie. Nie.
No nie.
Tomaszek, jak przyjdziesz, to zobaczysz, też występuje.
Tomaszek.
Ale w troszeczkę innym kontekście.
Okay.
Ale Tomaszek jest też.
No dobrze, to dyrektor wybrał na początek sezonu coś takiego. Po sezonie letnim, po scenie letniej.
Tak, to jest zawsze problem w takim komponowaniu repertuaru na sezon. Wydawało mi się, że po dosyć dawno, właśnie od zimy, nie było żadnego tekstu komediowego w naszym teatrze, bo ostatnia była Prawda, która też mówi o zakłamaniu, o kłamstwie w rodzinie, ale mówi też w sposób, tak jak to mistrzowie komedii, Quilter czy Zeller piszą. Natomiast potem była Krwawa Balladyna, czy raczej niekomediowy Kursk i bardzo gorzki Młynarski. I uważam, że wybór tej sztuki powinien jakoś spotkać widzów z teatrem i ich rozbawić, a jednocześnie też to, o czym tu mówimy, że nie możemy puenty zdradzać, tych puent komediowych, bo nie warto, ale możemy mówić o tym, że to właśnie jest także opowieść o granicach pruderii i o szkodliwości pruderii w życiu rodzinnym. I to jest pierwsza pozycja sezonu, tym otwieramy. Pracowaliśmy nad tym od czerwca. Chwilę później znowuż dosyć dramatyczna sztuka, gdzie trup się też ściele gęsto. To jest no, oczywiście Evergreen, czyli Romeo i Julia. Scenografię przygotuje Marek Braun, muzykę Marek Kuczyński, ja to reżyseruję i najkrócej powiem tak, jest to Romeo i Julia, która, mam nadzieję, że ten spektakl się będzie działał w realiach dzisiejszych, myślę, że dzisiejszej Polski, Europy, opowiada o nienawiści, która jest absolutnie bezsensownie produkowana, wielokrotniana i nienawiści, która doprowadza do zniszczenia miłości. Miłości, która jest w tych relacjach niemożliwa. W naszym przypadku chcemy zrobić opowieść o rodzinach, które są bardzo mocno związane z klubami sportowymi, które rywalizują ze sobą na śmierć i życie, od ustawki poza miastem.
A to są takie rodziny?
Czy są, to taki koncept? Proszę zobaczyć te dzieci na barana niesione na stadiony. Z
Legia Polonia, Arka Lechia, tak, jeżeli nie będę wymieniał innych, no po prostu.
Nie chcemy
to są
tutaj
takie
precyzować, ale nie ukrywam, że spotkałem się z kierownikiem drużyny Arki Gdynia i mówiliśmy o tym, że on nawet na konferencji prasowej będzie, bo rywalizacja tak. Ja myślę, że nawet pewnego rodzaju walka na stadionach, na pieśni, transparenty, tak, ale nie nienawiść, która po prostu doprowadza przecież do, ostatnio byliśmy świadkami, tak, w całej Europie i w Polsce, do tragedii. To tyle. I w tym wszystkim oczywiście przegrywa miłość, która tak naprawdę no nie powinna przegrać. I Julię gra Marta Kadłub, Romea Maciej Wizner. Także bardzo bym chciał odejść jeszcze może jedno zdanie o tym, o takiej wersji, która bardzo mocno ciąży nad teatrami. Nie zawsze, ale jednak tej historii pary dzieciaków, bardzo pięknej, grzecznej, bo to oni są dosyć dojrzali, oni są świadomi tego, że ten ich związek jest niemożliwy, że to, jak zabija Tybalda Romeo, to mówiąc tytułem filmu Noe, jest to już nieodwracalne, ale idą w to dalej, bo to jak gdyby się nakręca miłość. Czy to jest miłość, czy to jest po prostu sytuacja, pójdę wbrew losowi, taka trochę sytuacja Edypa. Skoro nie mogę, to tym bardziej będę kochać. Zobaczymy, jak to. No i nie powinni być zbyt grzeczni i tacy dzieciakowaci.
To jest właśnie pomyślałam sobie, że te pojedynki, że tak powiem, młodych ludzi tutaj będą miały zupełnie inny wymiar i rzeczywiście mogą być bardziej jeszcze bolesne niż wtedy, kiedy widzimy facetów w rajtusach, którzy się, że tak powiem, pojedynkują, prawda? No tak,
jest to maczeta, pałka,
wystarczy
nóż,
pałka, popchnąć kogoś
nóż,
mocniej.
Tak. Nie
nóż.
Musi być walka na szpady, tylko jest tak. Nóż. Może być rewolwer wyciągnięty.
Może być boisko szkolne i po prostu
u nas spektakl cały film odbywa się nie w krypcie, gdzieś tam w Weronie, tylko w Kostnicy, gdzie po prostu już są złożeni ci, których ściągnęli z tych walk. Więc tutaj ja bym bardzo chciał, bo ja jestem kibicem piłkarskim i bardzo, znaczy kibicem, no i kibolem, kibicuję, że bardzo trójmiejskim drużynom i bardzo się cieszę, że są derby i to mnie bardzo bawi i nie rozumiem tej potwornej fali nienawiści, która się z tym... Myślę, że wielu widzów też nie rozumie i dlatego ten spektakl powinien być taką rozmową. Ale oczywiście jest to przede wszystkim historia o miłości. No, o miłości młodych ludzi, którzy zderzają się z nienawiścią świata skonstruowanego przez ich rodziców. I to jest Romeo i Julia. Potem kolejna pozycja, i to jest premiera w ostatnią sobotę, pod koniec listopada. I to jest to... Przeskakujemy do następnego roku, ale to jest ten sam sezon. Na początku lutego spektakl, na który ja także jako widz bardzo będę oczekiwał, bo przyznam się, że znam od 3 dni adaptację, według mnie fantastyczną. Adaptację to zrobił Jacek Bała, którego pamiętacie państwo z Amadeusza. To właśnie też była adaptacja tej gigantycznej sztuki. Tu zrobił Amadeusza, balladynę, która, jak powiedziałem po premierze, gdybyś zrobił to po pół godziny krócej w pierwszej i w drugiej części, to byś uniknął błędu, jakiego ja nie uniknąłem w Kordianie, który trwał 4 godziny 30 lat temu w teatrze, że też powinno być o godzinę krócej. Ale to jest zawsze problem młodych reżyserów.
Akurat tego nie zapamiętałam, że był za długi.
3,5, a mnie namawiali jeszcze różni życzliwi ludzie, Andrzej Głowiński, weź w cholerę to wyrzuć, po co ci ta scena, po co? Ale wszystko było ważne, bo on słowacki, nie będę go ciął, jak mi dali robić słowackiego.
No ale tu się nie da, bo tutaj Bułhakow takie to miszcze, ileż tak, wątków, ale, jaki ale, świat.
Zdradzę tylko jedno, bo pewnie będziecie państwo rozmawiali z Jackiem Bałą przed premierą. Premiera w lutym. Jest to wybór pewnych tematów, bo się nie da zrobić w całości Biesów, tak jak w całości Bułhakowa, ale się cieszę, bo z tego, co pamiętam, nigdy nie było Mistrza i Małgorzaty w Trójmieście, a ja myślę, że to jest taki tekst, taki temat na całą tą jakoś taką marność dzisiejszego świata bardzo, bardzo, bardzo ważny.
I tu musimy przerwać, ale tylko na chwilkę.
A bo sezon tu się nie kończy.
Nie, absolutnie. Natomiast mamy swoje obowiązki, które musimy w tym momencie wypełnić i za moment wracamy do zapowiedzi kolejnych premier.
Salon artystyczny.
A w salonie rozmawiamy w tej chwili o już rozpoczętym nowym sezonie artystycznym Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Dyrektor artystyczny Krzysztof Babicki. Mówiliśmy o tym, że Mistrz i Małgorzata 3 lutego na dużej scenie. No i to chyba tylko pozostać z ciekawością
czekać.
Ogromną. Czy kota behemota zobaczymy, jak fruwa unosi się nad sceną, czy to pójdzie w stronę Piłat i inni, czy w ogóle gdzie, prawda? Czy to będzie Wielka Moskwa, czy mała kamienica? I jak pokazać tramwaj w teatrze?
Tak, i czy to będzie w kierunku metafizyki, czy w kierunku wielkiej polityki? Ja myślę, że Błuchakow jest kopalnią. Ja też pozostaję z wielką nadzieją na ciekawy spektakl i życzę Jackowi Bale, reżyserowi spektaklu i aktorom, którzy będą z nim współpracowali. No, wielu takich momentów, jakie można w teatrze, jakich można doznać przy tak wielkiej literaturze. I to jest Błuchakow. No i po Romeo i Julii, po Błuchakowie trzeba trochę odetchnąć, bo to jest i reżyser, który robił u nas historię filozofii po góralsku, pan Bogdan Ciosek, to jest spektakl, który do dzisiaj ma ogromną widownię i cieszy się świetnym powodzeniem, zaproponował mi, to mnie wpierw zdumiało, bo znałem spektakle Cioska z Krakowa, z Katowic, z Rzeszowa, zaproponował mi niegraną w Trójmieście komedię Kuneja, Hotel Westminster. Ale przeczytałem ten tekst, bo nie znałem tego wcześniej i zrozumiałem dlaczego. No, opowieść jest oczywiście także o granicach zakłamania. Że sytuacja, że z szacownej partii poseł postanawia ulokować w tym samym hotelu obok żony, która mieszka z nim w pokoju, kochankę, bo to będzie wygodniej i mniej widoczne. Oczywiście posłanka z bardzo mocno stojącej na gruncie moralności partii tropi te wszystkie niecne wyskoki erotyczne kolegów parlamentarzystów i tak dalej, i tak dalej. To jest komedia na wiele osób. Na dużej scenie reżyseruje Bogdan Ciosek, scenografię przygotuje Andrzej Witkowski i tu jest moja nadzieja, że sztuka, która powinna mieć obrotówkę, my jak wiadomo nie mamy obrotówki w teatrze, ale Witkowski powiedział, że damy radę, więc to jest tej klasy scenograf, że wierzę, że dadzą radę panowie Ciosek i Witkowski. To jest duża produkcja na dużej scenie. Potem będzie kameralny spektakl, który ja będę reżyserować. To jest spektakl, otrzymałem nowy przekład od Józefa Opalskiego. To jest tłumacz, reżyser, który u nas robił świetny ostatnio spektakl Café Luna, w którym też Beata gra, który ma wielką widownię. No ale Pasolini to była jego wielka pasja. To była chyba przypuszczalnie także ich jakaś znajomość z lat 70. I to jest tekst, po który sięgał Vittorio Gassman, Luca Ronconi i Konrad Swinarski, który reżyserował to w Curychu, potem z powodów zdrowotnych nie doszło do premiery, ale dostał zgodę od Pasoliniego, żeby nie grać tego pod tytułem Affabulazione, czyli w dialekcie Fruli, słowo nie do przetłumaczenia, tylko pod tytułem Zabójstwo Króla. I pod tym tytułem ta premiera się odbędzie na małej scenie, bardzo, bardzo kameralna. To jest wersja na 5-6 osób. I jestem bardzo ciekawy zderzenia widowni Teatru Miejskiego z metafizycznym tekstem, właśnie z poematem Pasoliniego, bo to jest pisane wierszem białym. To dotyczy, w dwóch słowach, to dotyczy i erotyki, choroby psychicznej czy dewiacji, jak i apokalipsy, przewidywane jako trzecia wojna światowa, po prostu bardzo mocny. To dzisiaj brzmi, kiedy są te strofy Pasoliniego, które porównują lata 30 do tego, co się za chwilę może stać.
A to tekst z 60-tych lat, z połowy 60-tych, a u nas w 84-tym prapremiera.
Tak, ale to w kompletnie innym przekładzie i na dużej, w innych realiach. Natomiast tutaj w tej chwili to jest tekst dla mnie bardzo przejmujący i myślę, że takim ostatnim dla mnie impulsem były dwie sprawy. To jest to, że to jest przerażająco się zderzają te wizje z lat 30. i to chorobliwe oczywiście zabójstwo syna, żeby uniknął walki na froncie III wojny światowej, bo ojciec widzi w jakimś śnie grzyby atomowe w wielkich miastach Europy. A z drugiej strony, to co zawsze u Pasoliniego, to jest erotyka, no bardzo często szokująca, ale także metafizyka. Tam jest taki poemat, kiedy bohater modli się, Ojcze nasz, to jest taki tekst, który mi się do ociarki przyprawia. I to będzie scenografię robić Marek Braun, ja to reżyseruję. No i zobaczymy, jak tam drugim impulsem.
Ja jeszcze właśnie chciałam zapytać o powrót do tego tekstu, bo prapremiera to była Tadeusza Łomnickiego w 1984, a rok później pan w Teatrze Starym, tak?
Jako afabulacjonę robiłem przed przekładzie tak. Tym poprzednim, który robił Jamba Korta.
I tam Jerzy Trela, Anna Polony występowali.
Tak, to był spektakl, no już mówiłem to o młodych reżyserach. Ja wtedy byłem reżyserem bardzo młodym i zrobiłem z tego wielką inscenizację. To się działo na dużej scenie ze statystami. To była woda płynąca przez szyby. To jest to, co młody reżyser zawsze musi tą chorobę przejść, prawda, inscenizacji. Pociąg jechał przez scenę, wagon, który wiózł tors belwederski. Tam były cuda. Zosia Deines, ja tylko ją podpuszczałem, jeszcze to. I wszystko, duża scena łykała. I miałem wrażenie, że ten spektakl trochę zabił. On był grany, no bo Polony, Trela i tak dalej, prawie ponad 100 razy. Natomiast to była inscenizacja... bardziej inscenizacja młodego reżysera, który był 2 lata na scenie i dostał w Starym Teatrze takie zabawki do ręki, a nie było to skupienie się nad poezją Pasoliniego, co mnie dzisiaj po 30 latach dużo bardziej bawi. I myślę, że to jest kompletnie inny
On mówił o sobie przede wszystkim, jestem poetą.
Tak, jestem poetą. Ja jestem zachwycony zresztą filmem o śmierć Pasoliniego. To też był taki impuls, żeby do tego Pasoliniego wrócić, bo oczywiście, mogą być są filmy Pasoliniego, które się... Ja uwielbiam tą Ewangelię według świętego Mateusza. Teoremę, to też jest taki tekst. Są oczywiście filmy, które się ogląda dzisiaj z niesmakiem i ja przypuszczam, jak obejrzałem ostatnio Salę, ostatnie dni Sodomy, że oni tam się nieźle bawili na tym planie wszyscy, a nikogo film nie obchodził. Także to był ostatni film. Więc to jest to. I na tym ten sezon, i jeszcze w tym sezonie zaczną się próby, nie wiem, czy premiera nam się uda, to jak zwykle finanse dać w tym sezonie. To jest Gombrowicz. Jeżeli nie, to przeniesiemy to na początek sezonu, aczkolwiek chciałbym, żeby ten Gombrowicz zakończył sezon. To jest na małej scenie Bankiet. Adaptacja, którą Bradecki zrobił dla naszego teatru. Przypominam, reżyser, który robił u nas komedię dell'arte, a ostatnio cieszący się powodzeniem ogromnym na scenie letniej spektakl Komedia Umyłek. I to jest Bankiet, ma zakończyć te nasze plany repertuarowe. I uprzedzając pytanie, na scenie letniej nie będzie nowej premiery.
No, to w oczach pewnie miałam, no bo rzeczywiście, no, nie ma tutaj.
Nie ma, dlatego że mamy kompletnie niewygrane spektakle, które musimy zagrać do końca. Było 14 czy 15 przedstawień komedii Omyłek. Jest cały czas pełna widownia, jak jest pogoda. Były 2-3 odwołane z powodu braku pogody rok temu. W tym roku na szczęście tylko 2 razy Młynarski był odwołany. Ale Młynarski to jest spektakl, który się sprzedawał znakomicie i to było też tylko 12 przedstawień Młynarskiego. Jest Zielona Gęś, cały czas gałczyński turnał. Więc ja myślę, że nie można jak gdyby grzebać spektakli gotowych, zwłaszcza, że to jak zawsze, nie będziemy o tym mówili dzisiaj, no jak zawsze brakuje pieniędzy w teatrze, zawsze, w każdym teatrze.
No ale plany repertuarowe wskazują na to, że jednak na coś starcza i to są znakomite, bardzo różnorodne tytuły. Także sezon się, bo już się zaczął właściwie, prawda? Już
wczoraj były pierwsze, próby trwały oczywiście od 20, natomiast wczoraj były pierwsze 2 spektakle i tak powiedziałem aktorom wczoraj, bo wczoraj była Prawda o 16 i Kursk, podobnie jest dzisiaj. No i to jest dobrze rokuje, bo wczoraj obydwa spektakle poszły w nadkompletach i skończyły się owacją na stojąco i Prawda i Kursk, więc powiedziałem aktorom, zobowiązuje to nas trochę, bo jednak udało nam się w ciągu tych kilku ostatnich lat i to mówię, to nie jest żadna megalomania, bo to jest tutaj siedzi aktorka, która wie, że w teatrze nie ma nic gorszego niż martwa widownia czy pusta widownia i nagle jeżeli grają spektakl i widzowie przychodzą o 20:30 na przedstawienie, teraz za chwilę jeszcze wracamy do Idąc Rakiem, to myślę, że to też zobowiązuje, ale to jest tak jak w sporcie. Nie jest to nic raz na zawsze dane. Dwie kiepskie premiery, które są obojętne dla widowni, tą nić zaufania między teatrem a widownią bardzo łatwo mogą złamać.
No, przed nami premiera następnego dnia rano, Kiltera. Czyli myślę, że właśnie okazja do wzmocnienia nici sympatii. Prawda?
Mamy taką nadzieję.
Bo to takie zaproszenie dla wszystkich pokoleń. dla każdego, kto chce troszkę w teatrze też może i odpocząć od swoich trosk, ale przy okazji czegoś się o życiu dowiedzieć, nauczyć, spotkać się ze świetnym tekstem, z aktorami. No, tak się mówi, że jak się aktorzy dobrze bawią, czy reżyser przygotowując komedię, to potem skutek bywa różny. Więc nie zapytam, czy się państwo dobrze bawicie, ale...
Ale ja już od razu powiem. My już jesteśmy na etapie takim, że nas to nie śmieszy. My w ogóle nie widzimy w tym niczego dowcipnego i widzimy już tylko same błędy, które robimy. Ale to już jest taki typowy chyba dla komedii etap. Że już te wątpliwości zaczynają się tak bardzo nawarstwiać i to jest chyba najlepszy moment, żeby wpuścić widza.
Mhm. Na małą dopiero, scenę, tak, bliziutko. Na małą scenę. Tak. Łóżko i też, widz.
To będzie prawie, że namacalne.
Już nawet rozmawiałem z reżyserem, Grzegorzem Kępińskim, zgodził się, żeby trochę widzów przyszło na drugą generalną, bo mówi sobie też, przyjdźcie jakiś widzów, bo tak. My już nie wiemy, czy to jest śmieszne, czy
tak,
nie.
Tak, musi to ożywić, bo to teraz już taki etap.
A kiedy
pracy.
Macie drugą generalną? W piątek? Nie,
w czwartek będzie druga generalna.
A w sobotę premiera,
w sobotę.
Tak?
No,
następnego dnia rano, w sobotę premiera w Teatrze Miejskim w Gdyni, to już teraz zapraszamy, a za moment o teatrze na nowe czasy według Fundacji Pomysłodalnia. Magdalena Kajtoch. Może przypomnijmy króciutko, Teatr na Nowe Czasy, do kogo adresujecie ten projekt? Głównie do młodzieży, czy nie tylko?
Teatr na Nowe Czasy w każdej z odsłon staram się kierować do konkretnych odbiorców, ale rzeczywiście ogólnie założeniem jest ten odbiorca młody, ale również odbiorca poszukujący. Dla nas bardzo ważne jest, że ten Teatr na Nowe Czasy, ta nazwa sugeruje poszukiwanie różnych kierunków, żeby dotrzeć do widza, żeby nawiązała się relacja między artystą a widzem i to nas interesuje. Ten teatr na nowe czasy to jakby odpowiedź na to, co nas interesuje, co również było takim apelem, hasłem przewodnim zakończonego w kwietniu Kongresu Kultury Pomorskiej. To jest właśnie znalezienie miejsca, poszukiwanie miejsca, czy utrwalanie miejsca dla odważnej artystycznie odważnie artystycznego programu, który proponujemy właśnie poprzez spektakle zaproszone do tego projektu.
To zacznijmy od tego, że Komuna Warszawa, teatr, przyjeżdża do nas już w tym tygodniu, 5 i 6 warsztaty, potem spektakl Paradise Now, czyli remix z Living Theatre. Najpierw o samej Komunie Warszawa. Spektakl i teatr dawno niewidziany na Wybrzeżu. Nie wiem, kiedy ostatnie.
No właśnie, oni jako Komuna Warszawa nie pojawili się u nas jeszcze. Zmienili w 2009 nazwę z Komuny Otwock na Komunę Warszawa i tutaj jeszcze się nie pojawili. Dlatego pomysłem naszym, głównie Piotra Wyszomirskiego, było to, żeby ich tutaj zaprosić w formie rezydencji, żeby poznać ich dokładnie. Dlatego, że do dzisiaj pozostał to, Komuna Warszawa jest jednym z najważniejszych teatrów niezależnych, eksperymentujących na styku różnych sztuk, poszukujących odpowiedzi na trudne pytania. Proponujemy tutaj niemal tydzień spotkań z Komuną Warszawa. To są dwudniowe warsztaty, dwudniowa kino, komuna, spektakl i debata. Wszystko razem, mam nadzieję, że pozwoli zapoznać się na pewno z tymi ludźmi, którzy sami w sobie są kwintesencją poszukiwań na trudne tematy, które dotyczą również współczesności. Dlatego konkretnie ten spektakl, który w jakiś sposób ich wyróżnia, Paradise Now Remix.
Living Theater. To jest nawiązanie, czy w jakiś sposób użycie ponowne spektaklu z lat 60., tak?
Tak, to tak, rzeczywiście ten spektakl powstał w ramach czteroletniego projektu performatywnego realizowanego przez Komunę Warszawa. W ramach tego całego projektu powstało prawie 30 premierowych produkcji odnoszących się i do klasycznych dzieł z dziedziny teatru i tańca, a także muzyki, literatury i filmu. I w ramach właśnie tego projektu powstał ten spektakl, który był prezentowany w różnych miejscach. No, odnosi się do jakby pewnych przekroczeń, pewnych ikon, czy nawołujących pewnych ważnych haseł, które cały czas są w teatrze, czy są stale obecne, czyli co można pokazać w teatrze, jak można, do jakiej granicy można dojść, żeby znaleźć odpowiedzi, żeby znaleźć prawdę w teatrze, odnaleźć.
Living Theatre i ten spektakl, w którym już nagość i takie prowokacyjne zachowanie było przekroczeniem. Minęło 40 parę lat i twórcy tego nowego spektaklu, czyli Remix, odwiedzają jedną z autorek, liderkę, w domu opieki i rozmawiają z nią, prawda? To są materiały wideo także użyte. Na gości powraca. Ja w ogóle tak oglądając na razie materiały z obu spektakli, pomyślałam sobie, że my cały czas przekraczamy tę samą rzekę. Nam się wydaje, że to jest coraz większy Rubikon, a tak naprawdę to się chyba wręcz cofamy w różnych takich faktycznych przekroczeniach.
Może robimy wariacje na temat tego, co już dawno było zrobione.
Może tak. No, kiedy patrzyłam na tych właśnie ludzi sprzed 40 paru lat, wydawało mi się, że wtedy działo się coś szalenie ważnego. Teraz już tylko gramy sobie takimi właśnie obrazami na gości, prowokacji, tymi hasłami. I chyba jesteśmy coraz bardziej pruderyjni, mimo że wydawałoby się, że teatr jest coraz bardziej eksperymentujący. Nie wiem, tak mi się w głowie porobiło. Myślę, że będzie debata, dyskusja i okazja, żeby spotkać się chociażby właśnie z Komuną Warszawa i porozmawiać o tych przekroczeniach, prawda? Czy my dalej przekraczamy, czy robimy krok w tył i dlatego wydaje nam się, że mamy więcej miejsca przed sobą?
No, mamy mało czasu, żeby rozmawiać o pruderii. Tutaj dyrektor Teatru Miejskiego mówił o repertuarowych pokazach spektakli, które gdzieś z tą pruderią walczą, a teatry poszukujące anarchistyczne, czy teatr polityczny, czy teatr poszukujący prawdy, wydaje mi się, że mówi trochę o innych przekroczeniach, o innych możliwościach, czy dotarciu do widza i właśnie bez tej pruderii. No, co to jest prawda w teatrze, no to wydaje mi się, że można dużo na ten temat powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że ta debata, Kultura Restart, taki nosi tytuł ta debata, to jest pokłosie Kongresu Kultury Pomorskiej. Słowo restart funkcjonowało dosyć dobitnie w czasie naszych kilkunastu spotkań i samego finału. Restart nie tylko teatr. Chcemy tutaj pokazywać, rozmawiać o dobrych praktykach. Między innymi właśnie Komuna Warszawa praktykuje swój pomysł na teatr i swój pomysł na docieranie do widza i chcemy z tych dobrych praktyk korzystać. Jednym z postulatów na Kongresie Kultury było stworzenie miejsca, my go nazwaliśmy Domem Offu i chcemy rozmawiać na ten temat, dlatego ta debata z punktu widzenia środowiska offowego trójmiejskiego jest bardzo istotna, bo to jest kolejny krok do tego, żeby przybliżać miejsce, które mam nadzieję wspólnie uda nam się zbudować.
Mm-hmm. No to jest to pierwsze wydarzenie, tak? Czyli wszystko, co się dzieje wokół Komuny Warszawa i Kultura Restart. Wydarzenie drugie jeszcze w październiku, w połowie października, teatr improwizowany Klancyk. Dobrze czytam?
Tak.
Tak?
Tak.
Co to będzie? I to co jest... będzie dalej też od razu?
tutaj teatr improwizowany Klancyk jest rozpoznawalny szczególnie dla tych grup improwizatorskich, które w dużej ilości funkcjonują w Trójmieście. To jest jakby dla nich początek i odbicie. Jakby ci, którzy interesują się w tego typu improwizacjami teatralnymi, dla nich jest ta nazwa oczywiście bardzo, bardzo no, dużo mówiąca, tak? Mhm. Każde wydarzenie, które tutaj proponujemy, jest ich 7, jest dostępne dla każdego, jest bezpłatne. Trzeba wcześniej oczywiście rezerwować miejsca zarówno na spektakle, jak i na warsztaty. W przypadku teatru improwizowanego Klancyk mamy warsztaty dla początkujących i dla zaawansowanych. I po każdym z wydarzeń, które tutaj proponujemy, jest rozmowa z realizatorami. To jest jakby taka wartość dodana całego projektu Teatru na Nowe Czasy, żeby jakby taką przyjęliśmy formułę od samego początku. Wydarzenie drugie, czyli teatr improwizowany. Spektakl, który zostanie pokazany, to Zaburzone osobowości, teatr, no, spektakl improwizowany. Następnie koncert w Spatifie, Pawlak i Pigoński, duet piosenki o miłości, ale no, nie w klasycznym oczywiście rozumieniu. Wydarzenie czwarte, premiera, druga odsłona Nomadki w innym trochę, w innej obsadzie.
Teatru Amareja.
Tak, Teatru Amareja w klubie Żak.
Bo poprzednie spektakle to może warto powiedzieć Teatr na Plaży, bo nie wiem, czy to padło. Tak?
Tak, tam się większość, tak, większość
a
wydarzeń.
W Oliwskim Ratuszu Kultury.
Większość wydarzeń rozgrywa się właśnie w Teatrze na Plaży, który jest tutaj naszym partnerem. Jedno wydarzenie, jedna premiera odbywa się w Oliwskim Ratuszu Kultury. Jeden pokaz premierowy na scenie kameralnej w Teatrze Wybrzeże w Sopocie i koncert w Spatifie. Mhm. Jeżeli chodzi o premierę, mamy jeszcze premierę Sopockiego Teatru Tańca w grudniu. Mamy premierę w listopadzie Baczyńskiego Apokalipsę i również premierowy pokaz Big Beatu, to taki performance, eksperyment formalny dotyczący tego, co powstawało u nas na Wybrzeżu. No właśnie.
Ja tu patrzę na tytuł, nie znam jeszcze koncepcji premiery Sopockiego Teatru Tańca, Lechistan Pany Arka, i przypomina mi się, jak dyrektor Krzysztof Babicki mówił o tym, że Romeo i Julia to będzie o takich właśnie jakby społecznościach kibiców, to gdzieś to jakoś może i nawiązuje, a to, co się będzie działo w listopadzie, na samym początku, czyli Baczyński Apokalipsa, znana nam Edyta Janusz-Erlich, to będzie monodram? Co to będzie za spektakl? Bo to można powiedzieć, że wasza premiera, twoja premiera?
Tak,
Pomysłodalni?
Tak, to będzie premiera Pomysłodalni, kolejna. Tak, jest to monodram muzyczny. Zaprosiłam do tego projektu Bartosza Herwego, który przygotowuje muzykę, wizualizację przygotowuje Łukasz Boros i aktorka teatru Miniatura w roli głównej Edyta Janusz-Erlich. Spektakl powstał w takim koncepcie, miał swoje odsłony. 2 lata temu, kiedy był we wczesnym etapie pokazywany, tam głównym bohaterem był tytułowy Baczyński, Krzysztof Kamil. W tym wydaniu, w tej odsłonie, po zmianie scenariusza, konceptu, bohaterką jest matka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i dzięki niej, przez nią opowiedziana jest historia poety, historia pokolenia Baczyńskiego i tak naprawdę historia powstania warszawskiego, czy próba oceny powstania warszawskiego. to jest, spektakl jest wyrazem czy oddaniem hołdu twórczości.
Ten tekst
poety.
Jest w jakiś sposób utkany czy inkrustowany poezją Baczyńskiego? Jak ona tam funkcjonuje? Czy
to większość, jest to tekst bardzo poetycki. Jest tam, występują fragmenty wierszy Baczyńskiego, natomiast jest on również fabularyzowany. Mhm. Jest opowiedziana historia matki, która rzeczywiście, tak jak matka Baczyńskiego, Stefania Baczyńska, pod koniec życia znalazła się w ośrodku opieki, w domu opieki i tam zmarła w roku 53 i również akcja naszego spektaklu rozgrywa się w pokoiku. Pokoiku możemy przyjąć, że domu opieki.
Mhm. Czyli samotna kobieta ze swoimi wspomnieniami po prostu.
Tak, dokładnie. No, wspomnienia, którymi się żywiła, są bardzo bolesne. Dla mnie punktem wyjścia oczywiście w jej wspomnieniach jest poezja Baczyńskiego. Dla mnie niezwykle przejmująca za każdym razem, kiedy do niej wracam. I ona również w całym swoim bólu, w całym swoim ukochaniu syna, którego miała jedynego, opowiada i o cierpieniu własnym, ale jego słowami. Mhm. Tak zostało to...
To będzie wyśpiewane wszystko,
będzie
tak?
Większość, tak, wiele momentów, wiele fragmentów poezji Baczyńskiego będzie zaśpiewana. Ma to służyć między innymi temu, żeby ten spektakl dotarł do widza. Mhm. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby tak trudny temat, tak mało jakby opowiadany, czy w szkole, czy dotykany, jak cierpienie młodego człowieka, który dokonał wyboru ostatecznego i tak naprawdę utytułowanego, utalentowanego, jak jest to dla nas bardzo ważne, żeby umieć to odpowiednio przekazać, żeby widz w ogóle zainteresował się takim problemem.
To będzie można zobaczyć 4 listopada, ale Teatr na Nowe Czasy startuje już w tym tygodniu, bo od 5 października warsztaty w Teatrze na Plaży, potem 6 Kino Komuna w Sopotece i 7 Paradise Now, czyli Remix Living Theater, Teatr Komuna Warszawa.
O wszystkich wydarzeniach można przeczytać na stronie Teatr na Nowe Czasy.
Magdalena Kajtoch, pomysłodalnia, Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
I do usłyszenia w przyszłym salonie, czyli za tydzień, w niedzielę po 14:00.